afirmacje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Joanna Miziołek, czystapolityka.pl i Agaton Koziński, Polska The Times. Wracamy do tematu franka i ewentualnej pomocy rządu. Czy taka powinna nastąpić dla frankowiczów? Wicepremier Janusz Piechociński jutro ma ogłosić propozycję takiej ewentualnej pomocy, czy też wskazań. Dzisiaj w TVP Info powiedział tak, że w sprawie frankowiczów wariant węgierski byłby fatalny. Nie przewalutowywać, bo to jest ze stratą. Nie wierzyć prostej propagandzie, mówi minister, że upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem. Upadłość konsumencka pozbawia majątku, przypomina Janusz Piechociński. No i także mówi, że rekomendacje, które ma przedstawić w środę, będą szły w kierunku ułatwienia podmiany beneficjenta kredytu, zmniejszenie mieszkania. Chodzi o to, aby wykorzystać płynność zjawisk i rozumność, tak mówi premier Janusz Piechociński w TVP Info. To dosłownie chwilę temu te słowa padły. Jutro propozycje. Z kolei Ewa Kopacz powiedziała, że pomoc dla frankowiczów kosztem banków, ale nie budżetu. I jeszcze mam dla państwa także słowa prezydenta Komorowskiego, który mówi, że banki w sposób bardzo indywidualny powinny traktować klientów, którzy zaciągnęli te kredyty. Kwestia ujemnych stóp procentowych, które są stosowane przez bank centralny w Szwajcarii, miały swoje odwzorowanie w praktyce spłacania kredytów, szczególnie oprocentowania, to mówi prezydencki minister. I jeszcze prezydent zastanawia się, gdzie jest ta granica, do której może mieć miejsce jakieś działanie ze strony rządu państwa polskiego, a gdzie to już nie powinno następować. Kiedyś jak benzyna drożała, w ogóle paliwa, to też było takie pytanie, kiedy te akcyzę zmniejszyć albo zlikwidować zupę. Gdzie jest ta granica? Donald Tusk się zastanawiał i nic nie zrobił. Podejrzewałem, że tym razem będzie chyba podobnie.
Nie, bo tu Donald Tusk może się odwoływać do tradycyjnego przykładu w takich sytuacjach Kazimierza Marcinkiewicza, który obniżył tęże akcyzę, bo też był jakiś tam skok cenowy i okazało się, że my kierowcy w ogóle tej obniżki nie zauważyliśmy, bo hurtownie błyskawicznie przejęły cały zysk, jaki dawały upust państwowy. No i tak właśnie wyglądają interwencje państwa i rządu i polityków na rynku biznesowym. Odnośnie franka. Ja bym przede wszystkim bardzo chciał usłyszeć, bo ja wiem, że politycy zawsze bardzo chętnie wypowiadają się na takie tematy, które dotyczą 560 tysięcy rodzin. 560 tysięcy rodzin, to przypomnę, że to są co najmniej dwie osoby, czyli mamy łatwy rachunek, nie taki łatwy.
Nie, no ja już...
około 1 100 000 wyborców.
953 tysiące osób, no bo część to są...
jednoosobowe.
No tak. 953 tysiące osób.
Ułatwimy rachunek.
Nie licząc dzieci.
No, dzieci nie głosują, a w tym roku mamy podwójne wybory. Milion głosów piechotą nie chodzi. Milion głosów to już pozwala wejść do Sejmu. Jakiejś partii, także jest się o co bić. Ja na przykład jedną rzecz chciał usłyszeć, a tej rzeczy kompletnie nie słyszę. Co polski sąd sądzi o kredytach frankowych? Bo tak naprawdę prześledzić umowy bankowe, co było zapisane w umowie kredytowej, przypomnieć sobie sytuację tamtą, w jaki sposób banki informowały o ryzyku kursowym, bo co jakiś czas słychać jakieś zrywy, grupa kredytobiorców pozywa banki, ale póki co jeszcze ani razu nie usłyszałem odpowiedzi sądu rozstrzygającego, czy banki postępowały, no moralnie, niemoralnie to nie jest kategoria prawna, ale czy oszukiwały, czy nie oszukiwały w chwili przydzielania tych kredytów. No bo jeżeli oszukiwały, to są współwinne. Jeżeli informowały uczciwie o ryzyku związanym z braniem tego kredytu, no to są czyste, a winni są kredytobiorcy. Znaczy w sensie kredytobiorcy ponoszą konsekwencje takiego zachowania. Póki co polskie sądy, z tego co się orientuje, się w tej sprawie nie wypowiedziały. Polskie sądy kompletnie sobie nie radzą z kwestiami gospodarczymi. Polskie sądy są dobre w tym, żeby skazywać rowerzystę po dwóch piwach, ale kompletnie kwestie... Amber Gold pokazało to najlepiej, że kwestie gospodarcze są jej całkowicie obce, prokuratura nie umie z jakimiś rzeczami zajmować. No i tu jest pies pogrzebany. Póki nie mamy kategorii prawnej, czy banki oszukiwały, mataczyły, czy nie oszukiwały, nie mataczyły, póki nie mamy odpowiedzi.
A może ja powiem w takim razie od strony politycznej zupełnie, bo ja zauważyłam, że Platforma Obywatelska ustami swoich polityków cały czas mówi o tym, że to w końcu PiS w czasie, kiedy to ci ludzie brali te kredyty, namawiał do tego, aby brali kredyty.
Więc ale nie tylko PiS.
Ale oni przerzucają już odpowiedzialność na PiS i teraz, co się nie porozumiewa z politykiem Platformy, to się słyszy, oni nie ostrzegali, no co my mieliśmy wtedy zrobić?
W przekazie dnia było wpisane.
W przekazie dnia dokładnie politycy Platformy to usłyszeli, a dzisiaj my jesteśmy ci dobrzy, którzy przychodzą, mówią, no my nic nie możemy zrobić, chcielibyśmy pomóc.
No więc cała klasa polityczna, nie tylko PiS, ale cała klasa polityczna, ja pamiętam to jak dziś, była za tym, żeby nie ograniczać walutowych kredytów. I były naciski i na Narodowy Bank, i na Komisję Nadzoru, żeby tych kredytów walutowych nie likwidować. Jedyną osobą tak naprawdę, która głośno mówiła o tym i ostrzegała, to był Jan Krzysztof Bielecki. Wtedy prezes PKS-a. I wtedy też w portfelu tego banku nie było tych kredytów frankowych. Natomiast cała rzesza polityków, łącznie z bankami, wpychała te kredyty w ręce ludzi. Pamiętam akcje marketingowe i reklamy, które wręcz, tak jak fundusze emerytalne startowały i obiecywały ludziom emerytury pod ciepłym słońcem i pod palmami, tak samo wyglądała akcja marketingowa z kredytami frankowymi.
Ale to w takim razie nie jest to kwestia sądowa? Nie sąd powinien rozstrzygnąć?
Oczywiście, że sąd powinien. Takie procesy się toczą, tylko właśnie to mamy kolejną finał jest daleko.
Tak, ale mamy kolejną falę. Te procesy powinny być wytoczone już kilka lat temu, bo to tak naprawdę to jest, no przypomnijmy może kontekst historyczny, te fala tych kredytów była największa, gdy frank był poniżej 2,5 zł, a szczytowa fala to była 2,1, czyli jak teraz mamy 4,2 zł za jednego franka, to wartość kredytu zwiększyła się dokładnie o 100%. Także ja bym bardzo chciał, żeby sądy przede wszystkim jasno odpowiedziały na podstawowe pytanie, czy ktoś tutaj oszukiwał, czy nie oszukiwał. I tak naprawdę to jest jedyna instancja, o której powinniśmy rozmawiać, ponieważ jakakolwiek pomoc państwa z budżetu dla instytucji bądź co bądź dochodowych, póki co do banków w Polsce się nie dopłada, banki radzą sobie bardzo dobrze i ewentualne rekompensaty też miałyby z czego wypłacać, to nie jest jakaś, nie byłaby dla nich, no, byłaby oczywiście tragedia, bo zyski by spadły, wartość akcji na giełdzie by spadła, no ale za oszustwo się trzeba płacić.
Ale kto powinien także za tę sprawę brać właśnie odpowiedzialność, bo dzisiaj jest tak, że cała odpowiedzialność, ja mam takie wrażenie, jest zepchnięta w ręce klientów. Banki odcinają się od tej sytuacji. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj, nie wiem, chce przewalutować, uciec od tego franka, sprzedać mieszkanie, na przykład, to wtedy zdjąć hipotekę, to wtedy żądania są tak wygórowane i bank nie bierze żadnej współodpowiedzialności za tą sytuację, a na przykład bierze się to stąd, że mieszkanie straciło na wartości, kredyt zdrożał, a mieszkanie ze względu na sytuację na rynku nieruchomości straciło na wartości. I kto jest obciążony? Klient jest obciążony w tym momencie i tylko klient.
No tak, tylko na jakiej podstawie, no trzeba udowodnić bankowi, że bank jest winien. Dalej wracamy do sądów, no bo w takim razie, jeżeli klient uważa, że bank mnie oszukał, no to potrzebne są jakieś instytucje, które dowiedzą, które pokażą, że on ma rację.
Natomiast warto jeszcze przypomnieć jedną rzecz, zwłaszcza w kontekście słów chociażby Leszka Balcerowicza, który mówi, że taka pomoc była niemoralna i tak dalej. Oczywiście to, czy rząd powinien pomagać, czy nie. To jest wywiad autorstwa Agatona Kozińskiego, obecnego studiu. Przed chwilą powoływaliśmy się także na wywiad Janny Miziołek z Czystej Polityki. To a propos rozmowy z Grzegorzem Napieralskim. W moim wieku to już te dziury w pamięci coraz większe. Tak. W każdym razie, no, wracając do Leszka Balcerowicza, tego typu wypowiedzi powodują, że we mnie rodzi się mały bunt. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, i to nie jest akurat mój przykład, ale wielu moich znajomych, było tak, że ludzie mieli zdolność kredytową tylko biorąc kredyt we franku. Tylko.
Znaczy, no nie dziwić, ludzie mają takie wrażenie, że zostali pozostawieni sami sobie, tak? Dzisiaj Sławomir Nitras, który mówi o tym, że premier będzie rozmawiała z prezesami banków, żeby oni działali, tak? Znaczy, rząd nie pomaga w żaden sposób, rząd pozoruje te działania, znaczy ja tak to widzę. Tylko, że... A Janusz Piechociński, który mówi o tym zmniejszeniu mieszkań, to też nie są żadne rozwiązania, ja nawet nie wiem, czy on to konsultował z panią premier, znaczy, nie, no, bo tutaj to jest śmieszne.
Znaczy tutaj ja ten pomysł Piechocińskiego rozumiałem w ten sposób, że po prostu będą stworzone jakieś mechanizmy ułatwiające proceduralnie zamianę mieszkań, bo ktoś chce mieć większe mieszkanie, będzie mógł łatwiej przejąć większe mieszkanie kredytobiorcy frankowicza, który na takie duże mieszkanie już nie stać. Ale tutaj ja odwrócę piłeczkę. Dzisiaj pozostają sami sobie. No też pamiętajmy, oni bardzo chcieli pozostać sami sobie, tylko zakładali, że będzie kurs franka cały czas po tym mitycznym 2,1 zł i wtedy absolutnie chcieliby zostać, jakby dzisiaj pan wicepremier premier Piechociński rzucił pomysł. Załóżmy teoretycznie, że frank jest po 2,1 złotego i nagle premier Piechociński policzył sobie i zobaczył, że o kurczę, przecież ci, co mają kredyty we frankach, zarabiają ekstra kupę pieniędzy w porównaniu z tymi, którzy wzięli kredyty złotowe i oni tak się pasą na tych kredytach frankowych już od 10 lat, walnijmy ich dodatkowym podatkiem. I jest podatek dla wszystkich kredytów, dla wszystkich kredytobiorców, ekstra podatek za to, że masz kredyt w walucie obcej. No, bo też by jakoś to płynnie...
Tak czy inaczej,
także tutaj jest to wszystko jest bardzo względne i delikatne.
Biorąc pod uwagę wszystkie te zmienne, o których mówimy, to jest duża lekcja ekonomii dla Polaków. Uważam, absolutnie, że ta sytuacja z frankiem właśnie, z sytuacją frankowiczów jest potężną lekcją ekonomii. Myślę, że już nasze dzieci, rozważając opcje, już teraz nikt im w walucie nie da kredytu, bo tylko w złotych można brać, ale tak czy inaczej...
Wszystkie kredyty walutowe za jakiś czas wrócą, a wydaje mi się, że też warto byłoby wspomnieć jedną rzecz, że minimalnie, ale cały czas ci, co mają kredyty we frankach, wychodzą troszkę korzystniej, niż gdyby wzięli wtedy kredyty złotówka.
A ja jeszcze mam takie jedno na zakończenie, to znaczy Janusz Piechociński mówi o takim rozwiązaniu, Olgierd Dziekoński, który jest doradcą prezydenta, mówi o tym, że trzeba dopłacać z mieszkań dla młodych tym frankowiczom, to znaczy ja mam takie poczucie, że w rządzie, w Pałacu Prezydenckim jest rozdźwięk, bo po prostu nikt nie ma pomysłu, każdy się rozjeżdża z tym pomysłem. Nie ma jednego przekazu, bo oni po prostu zwyczajnie nie potrafią tym ludziom pomóc.
Na koniec jeszcze jeden bardzo ważny temat. Dzisiaj parlament Ukrainy uznał Rosję za agresora, a separatystyczne republiki, w cudzysłowie, za organizacje terrorystyczne. Ukraiński parlament wyraził nadzieję, że podobne decyzje podejmą też inne kraje i organizacje międzynarodowe. No i jest takie oczekiwanie pod adresem Unii Europejskiej, że podejmie jakby ten sam krok, że powinna uczynić to samo, tak skomentował na przykład szef litewskiej dyplomacji. Nazwijmy rzecz po imieniu, Rada Najwyższa uznała Republiki Ludowe Doniecką i Ługańską za organizacje terrorystyczne. Unia Europejska powinna uczynić to samo. Powinna?
Znaczy ja nawet nie wiem, czy to jest możliwe, bo Unia Europejska, dzisiaj rozmawiam z Pawłem Kowalem o tym, ona nawet do końca nie potrafi dotrzymać tych sankcji, które nałożyła. To znaczy państwa europejskie też w tym, używając tego samego sformułowania, się rozjeżdżają. To znaczy Putin rozmawia oddzielnie z Francją, oddzielnie z Niemcami. Zachowajmy dotychczasowe sankcje, przestrzegajmy ich, chociaż w ten sposób jakoś naruszymy ten ład rosyjski. A jeśli chodzi o to, znaczy ja nie wiem, jak Agaton na to patrzy, bo Agaton jest specjalistą od spraw międzynarodowych, zaraz nam powie, czy to jest możliwe, żeby...
W 30 sekund.
Tutaj była możliwość zniesienia sankcji, przypomnijmy przed tym krwawymi wydarzeniami w Mariupolu. To jednak stawia kompletnie w innej sytuacji. Tutaj państwo ukraińskie reaguje. Tak naprawdę państwo ukraińskie powinno zareagować w ten sposób już bardzo dawno temu, tylko że oni sami byli skrępowani, bo mówienie o wojnie w sytuacji, gdy chce się przeprowadzić wybory. Oni chcieli przeprowadzić wybory i parlamentarne, i prezydenckie. Gdyby był stan wojenny w kraju, to absolutnie powszechność, dostępność, demokratyczność tych wyborów byłaby utrudniona. Teraz takimi argumentami szermować dużo trudniej. Ja mam nadzieję, że tutaj trzeba działać dwutorowo. Z jednej strony musi być bardzo twarda odpowiedź Unii Europejskiej. Nie wierzę w odpowiedź militarną, to jest oczywiście wykluczone, ale twarda odpowiedź ekonomiczna, zaostrzenie sankcji, ale z drugiej strony jednak musi być jakaś forma rozmowy, bo przypomnijmy, to jeszcze bardzo ważny kontekst, to ucieka. W połowie stycznia miało dojść do spotkania w Astanie prezydenta Putina z prezydentem Francji, z kanclerz Niemiec i prezydentem Ukrainy w tym formacie normandzkim. Zostało ono zawieszone i on w reakcji: co, nie chcecie się ze mną spotkać, to ja wam pokażę. No i rzeczywiście pokazuje kosztem Mariupola, jest to dramat tych ludzi, jest to również słabość Putina, który za wszelką cenę chce siadać do stołu negocjacyjnego z pozycji siły i robi wszystko, co może, by tą siłę swoją zademonstrować. No niestety kanclerz Niemiec ma niezwiększoną sytuację, bo tak naprawdę tylko ona ma klucz do tego, żeby zaprzestać przelewu krwi na południu Ukrainy, ale to z kolei by oznaczało przyjęcie przynajmniej w części warunków, które narzuca prezydent Putin.
Bardzo serdecznie wam dziękuję za tę godzinę, za tę rozmowę. Joanna Miziołek, czystapolityka.pl. Dzięki serdeczne. Agaton Koziński, Polska The Times.
Dziękuję bardzo.
A po godzinie 21:00 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz i postać Witolda Pileckiego, jedynego człowieka na świecie, który by pomagać więźniom tworzyć ruch oporu w Auschwitz i opowiedzieć światu o tej zbrodni, zgłosił się na ochotnika do obozu koncentracyjnego. Wszystko to niestety w cieniu tego, że córki rotmistrza Pileckiego nie zaproszone na obchody w Auschwitz. Będziemy o tym rozmawiać. Jacek Pawłowicz z Instytutu Pamięci Narodowej będzie moim i państwa gościem. Zapraszam.
Racje plus negacje w Radiu Plus.